Polskiego Radia przedstawia słuchowisko Bogdana Lebla pod tytułem Frankenstein 95.
Co?
Nie, ten ma inny nos.
Nos można zmienić. Ty byś to zrobił bez trudu.
A zaraz, do czego ty zmierzasz, Albin?
Do lepszego życia. No, potrafiłbyś to zrobić, Bole?
Potrafiłbyś. Ty poważnie, Albin?
Absolutnie poważnie.
Nie, to niewykonalne.
Bolu, wiem, co potrafisz.
Nie, twój plan jest niewykonalny.
Po raz drugi nie otrzymamy od losu takiej szansy. Jeżeli jej nie wykorzystamy, to do końca życia będziemy żałowali, że taka fortuna przeszła nam koło nosa.
Fortuna?
Tokarz to jeden z najbogatszych ludzi w Polsce. Nie wiedziałeś o tym?
Nie. Ja się do tego nie nadaję, Albin.
On i ten jego sobowtór Kalisz są nie tylko w jednym wieku, lecz posiadają ten sam kolor włosów i oczu. Są tego samego wzrostu i nawet dłonie mają prawie identyczne. Tylko ten nos, Bolu. Ale dla takiego świetnego chirurga plastycznego jak ty...
Przestań, Albin.
No ty jesteś artystą. Z mordy diabła potrafiłbyś zrobić twarzyczkę anioła i odwrotnie. Gdyby udało nam się zrealizować mój plan... Mógłbyś pracować w którejś z zachodnich klinik. Tam doceniliby twój wielki talent.
Tak, ale ten... czy Tokarz się zgodzi?
Rozmawiałem z Kaliszem. Jest bliski załamania. Wszystko mu się wali, łącznie z żoną.
A czy to taka blondynka w mini spódniczce?
Zwraca uwagę, co?
Przyznaję, bardzo atrakcyjna.
To żona Tokarza, Katarzyna. Pani Kaliszowa jest niższa i bardziej okrągła i nigdy nie zostanie matką. A Kalisz marzy o dziecku.
Może, a ci milionerzy mają dzieci?
Córeczkę 3-letnią.
A, sporo o nich wiesz.
O, pracuję nad tym od tygodnia.
A czy żona Tokarza, ta blondyna, też się puszcza?
No, raczej nie.
Zatem jeżeli ten Tokarz jest człowiekiem bardzo bogatym i ma udane życie rodzinne, to dlaczego chce zająć miejsce biedaka i nieudacznika Kalisza?
Wystarczy, że Kalisz tego chce.
Sądziłem, że ten układ odpowiada obu stronom.
I tak jest. Jedna strona to Kalisz, a druga to my. Ty, ja i Michał.
To jest ten świr?
Udaje świra, kiedy jest mu to do czegoś potrzebne. Ale umysł ma chłodny i analityczny, jak mało kto.
Nie. Chyba nie pójdę na to, Albin.
Na litość boską, Bolu, musisz. Ty grasz tu pierwsze skrzypce.
Dobrze, ale gdyby Tokarz z jakichś powodów chciał, dzięki zmianie twarzy, uciec ze swego obecnego życia...
Ależ on zechce, Bolu. Ty jesteś artystą, chirurgiem, ja zwykłym rzeźnikiem, a Michał siłą swojej hipnozy.
No dobrze, ale jak długo można trzymać człowieka w hipnotycznym śnie? Dzień? Dwa dni?
Po kilku seansach Tokarz będzie przekonany, że jest Kaliszem. Zamieszka w mieszkaniu Kalisza, załatwimy mu rentę, zapewnimy stałą opiekę lekarską Michała. Oczywiście dorzucimy mu coś do tej nauczycielskiej renty, gdy Kalisz znajdzie się na jego miejscu.
Jakie ty masz dobre serce, Albin.
Trzeba być człowiekiem, Bolu.
Masłoń.
Co? Masłoń?
Masłoń z całą pewnością przerobi temu Kaliszowi nos. I za niezbyt duże pieniądze.
Ależ Masłoń mógłby ci najwyżej asystować. Tu potrzebny jest artysta, taki jak ty. O zbyt dużą stawkę idzie gra.
Dajmy kilka dni do namysłu.
Musimy działać natychmiast. Każdy dzień zwłoki pozbawia nas życiowej szansy.
A jeżeli powiem nie?
Już nie możesz się wycofać, Bolu. Już w to wszedłeś.
Nie możecie mnie do niczego zmusić. Chyba nie zamierzacie ty i Michał zawlec mnie do sali operacyjnej z przystawionym do głowy pistoletem.
Ciepło, Bolu, ciepło.
Nie wierzę. Nie posuniesz się do tego.
W grę wchodzą ogromne pieniądze, Bolu. Ogromne. I znajdują się tuż, na wyciągnięcie ręki. Sądzisz, że z nich zrezygnuję? Otóż przeprowadzisz operację, znajdując się w hipnotycznym transie.
Szalałeś?
Nie.
Skąd można wiedzieć, jaki rezultat da operacja przeprowadzona przez chirurga znajdującego
się... Ta hipnoza będzie na niby, Bolu, po to, żebyś miał, że tak powiem, alibi.
Alibi?
Michał uda, że ciebie hipnotyzuje, żebyś rzucił palenie. Ty robisz z nosa kalisza nos tokarza, po czym wychodzisz z sali operacyjnej i budzisz się z transu, o niczym nie pamiętając. W ten sposób jesteś czysty i bogatszy o 10 tysięcy dolarów. No?
10?
Tylko jako drobna zaliczka. Potem przerobisz nos tokarza na nos kalisza. Kiedy kalisz przejmie cały majątek tokarza, to oczywiście otrzymasz całą swoją działkę.
Boże! Stefan, to ty?
Witaj, Kasiu.
Ale co się stało z twoją twarzą?
Proszę się uspokoić, pani Katarzyno. Wszystko jest w jak najlepszym porządku.
Nic mi nie jest, Kasiu.
Ale te bandaże i głos. To nie jest twój głos, Stefan.
W tej sytuacji to całkiem naturalne, proszę pani.
W jakiej sytuacji?
Nie podobał ci się mój nos, więc zgadnij, czyj nos mam teraz.
Nie tylko nos, ale również głos, ponieważ kształt nosa implikuje barwę głosu.
Mam nos twojego ulubionego aktora Roberta Redforda.
Robert Redford? Przedał ci swój nos?
No, nie zupełnie.
Ale Stefan powiedział, że...
Tylko kształt nosa Redforda, pani Kasiu. Chirurgia plastyczna potrafi działać cuda.
Czy ja mogłabym zobaczyć ten nos?
Niestety, w tej chwili to jeszcze niemożliwe. Za jakieś 10 dni, może za tydzień. A teraz musimy już zostawić pana Stefana. Jest jeszcze osłabiony po operacji. Chodźmy. Bolu, trzeba dokonać przeszczepu opuszków palców.
Opuszków palców?
Myślę o artystycznym przeszczepie, żeby nie było widać blizn.
Co ty znów wymyśliłeś?
Wszędzie są odciski palców tokarza. Najgorsze, że na dokumentach i w banku.
W domu Kalisz będzie miał dosyć czasu, żeby pościerać ślady tokarza. A na dokumentach są odciski wielu ludzi.
A może prościej byłoby dokonać... zamiany całej dłoni? Przyszyć dłoń. No to dla dzisiejszej medycyny.
Ja tego nie zrobię, Albin.
No dobrze, pozostańmy przy opuszkach palców.
No to pomyśl, co jeszcze. No tak, żeby zrobić od razu wszystko. Myślę, że trzeba dokonać przeszczepu członków.
Co?
No przecież pani Kasia z całą pewnością zorientuje się, że to nie ten.
No tak, faktycznie. Masz rację.
Uszy.
Uszy są w porządku.
Stopy. Tokarz ma inne palce stóp, zwłaszcza te duże.
Bolu, to nie jest temat do żartów.
Przecież można zniekształcić linię papilarną, upozorować jakiś wypadek. Ale moim zdaniem zamiast polepszyć, moglibyśmy w ten sposób pogorszyć sprawę.
Jak się panu, panie Stefanie Tokarz, podoba pańska małżonka Katarzyna?
Nie mogę się doczekać chwili, kiedy poznam ją bliżej.
Pan to ma szczęście. Ogromny majątek, piękna żona, śliczna córeczka.
Szczerze mówiąc, wolałbym, żeby to był chłopiec.
Myślę, panie Tokarz, że to się da zrobić.
Sądzi pan?
Jestem prawie pewien, że to pańska... Przepraszam, że to małżonka tego Kalisza jest bezpłodna. Jeśli pan sobie życzy, zrobimy stosowne badania.
Jak ja się panu za to wszystko odwdzięczę, panie doktorze.
Pieniędzmi, panie tokarz, pieniędzmi. Mnie oraz moim kolegom, z których pomocą postawiłem pana na drodze tego nowego, wspaniałego życia.
Tak, 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 no oczywiście.
Coś za coś, panie Kalisz. Przepraszam, panie tokarz. To chyba uczciwy i dla wszystkich korzystny układ.
Jak najbardziej, panie doktorze.
Ale jest pan dopiero na początku tej wyściełanej puszystymi dywanami drogi. I nas i pana czeka jeszcze trochę pracy.
Co mam robić?
No przede wszystkim przez cały czas pamiętać, że nie jest pan już profesorem liceum Kaliszem, lecz biznesmenem tokarzem, Stefanem tokarzem. Jeżeli nie będzie pan pewien, że udziela pan właściwej odpowiedzi na pytanie pańskiej żony, Katarzyny tokarz, niech pan milczy. Po prostu niech pan zamknie oczy i zapadnie w sen. To będzie naturalne w przypadku kogoś, kto właśnie poddany był operacji chirurgicznej.
Dobrze, dobrze, panie doktorze.
Aha, przyniosłem panu coś.
Walkman. O, zawsze zazdrościłem tego moim uczniom. Mnie, żyjącego z belferskiej pensyjki, nie było na to stać.
A wkrótce będzie pan sobie mógł kupić 100. Ale co ja mówię, milion takich zabawek.
Ależ to najprawdziwsze sony. Dziękuję, panie doktorze.
Nie ma za co.
Dziękuję, bardzo mi brakowało muzyki. Ale te kasety to chyba nie są te dzikie wrzaski szarpi drutu. Czy nie ma pan czegoś, no, Mozarta albo...
To profesor Kalisz, panie tokarz, słucha Mozarta, Beethovena czy jakiegoś Bacha. Pan natomiast...
Czy to jakiś kawał?
Kawał naszego życia, panie tokarz. Pan bardzo lubi, wprost uwielbia słuchać tych, jak pan to ujął, dzikich wrzasków szarpidrutów.
Doprawdy?
Ma pan przecież w domu ogromną kolekcję zarówno zagranicznych, jak i krajowych kaset i kompaktów z rockowymi, punkowymi i rapowymi zespołami. Więc kiedy odwiedzi pana dzisiaj pani Kasia, niech ją pan poprosi o co najmniej 10 nowych kaset. Pani Katarzyna również uwielbia tego rodzaju muzykę. Poznaliście się przecież na koncercie zespołu... Otwarty klozet, czy coś w tym rodzaju.
Czy ja muszę tego słuchać?
Wchodzi to w zakres pana obowiązków, panie tokarz. A teraz proszę posłuchać pańskiego sobowtóra, Kalisza.
Ile pomieszczeń ma pana willa?
38. Nie, 42.
O, idźmy od piwnicy. Co się tam mieści?
Kotłownia, dwie spiżarnie, pralnia, dwie garderoby, basen kąpielowy, sauna, barek, salon bilardowy i ping-pongowy. Pomieszczenie telewizyjne, studio muzyczne.
Wszystko to w piwnicy?
Tak.
Powiedział pan studio muzyczne? Pan gra na jakimś instrumencie?
Na perkusji.
Czy pani Katarzyna również na czymś gra? A może śpiewa?
Bardzo ładny głos. A nawet miała startować w telewizyjnej szansie na sukces. Już było wszystko załatwione, ale... Właśnie złapała mnie ta choroba.
A kocha pan żonę?
Tak, tak. Przyzwyczaiłem się do Kasi.
Ma pan kochankę?
Tak, studentkę Politechniki.
Często się pan z nią spotyka?
Jak wyrwę trochę czasu dla siebie, to do niej dzwonię. Kupiłem Kasi telefon komórkowy i mam ją stale w zasięgu.
Wróćmy do pana willi. Podjeżdża pan pod bramę, wysiada z samochodu.
Wysiadam z samochodu dopiero w garażu. Bramę otwiera ochroniarz.
O, ma pan ochroniarza?
Dwóch ochroniarzy. Kiedy jeden atakuje, drugi go ubezpiecza.
Jak w amerykańskich filmach.
Dokładnie.
A pies? Ma pan psa?
Dwa. Obronne. Po szkole.
Pana oczywiście znają.
Żona się nimi opiekuje. Tylko od niej wezmą jedzenie.
to świetnie. No, wjechał pan do garażu. I co dalej?
Wchodzę do środka schodami.
Prosto z garażu?
Tak.
Ale można wejść też z dziedzińca.
Oczywiście.
A psy pana nie zaatakują?
Mnie już znają, ale słuchają tylko Kasi. Zresztą w dzień są zamknięte.
Bardzo dobrze. No, to jest pan w domu. Co dalej pan robi?
Witam się z żoną i przechodzę przez hol.
Jak wygląda to powitanie?
Caluję Kasię w policzek.
Jak w amerykańskich filmach.
Właśnie.
Po czym przechodzi pan przez hol
do mego gabinetu. Zostawiam walizeczkę z papierami i wracam do holu. Podchodzę do barku i robię sobie drinka.
Czy ma pan w domu sejf?
Mam dwa sejfy. Jeden w gabinecie, drugi w studiu muzycznym.
Żona ma klucze do sejfów?
Tylko sejf w gabinecie jest na klucz i szyfr. Ten w studiu reaguje na hasło. Trzeba powiedzieć Sezam, Pluton, Legia.
Pluton.
To tytuł takiego filmu.
Co pan ma w tym sejfie, w gabinecie?
Dokumenty mojej firmy i trochę pieniędzy na bieżące wydatki.
Ile jest tych pieniędzy?
Coś około 100 000 dolarów.
Na bieżące wydatki?
Tak.
Główne kapitały trzyma pan w tym sejfie na hasło dźwiękowe.
Pieniądze mam w 3 polskich bankach i w szwajcarskich, a w sejfie franka znajdują się złote dolarówki, brylanty oraz kilkanaście rzadkich monet.
W sejfie franka?
Tak go nazwałem, bo zakrywa go obraz Franciszka Maśluszczaka.
A, lubi pan malarstwo Maśluszczaka?
Zobaczyłem obraz akurat tych rozmiarów, co mój sejf. No to go kupiłem.
Cholera jasna. To wszystko prawda. Willa, basen, sauna. Miliony. Wystrzałowa żona, córeczka. I to wszystko może być moje.
Słucham? Pan coś mówił?
Ja? Tylko głośno myślałem.
Często pan to robi?
Co?
Mam na myśli to pańskie głośne myślenie. A może też gada pan przez sen? No? Gada pan przez sen?
Nie, na pewno nie. Może pan być spokojny, niczego nie wygadam.
Niebawem będzie tu pańska żona.
Pamiętam, mam ją poprosić o moje ulubione kasety.
Tak, to również, ale potrzebne nam są pieniądze.
Czy ona ma dostęp do któregoś mojego konta bankowego?
Nie.
Bardzo słusznie. Być może nie posiadam dobrego gustu muzycznego, ale nie jestem głupi. No, bo jakbym był głupi, to nie byłbym taki bogaty.
Jeszcze pan nie jest. Dopiero pan będzie. I to bardzo bogaty, ale żeby to się stało rzeczywistością, musimy mieć pieniądze na opłacenie wyjazdu na miesięczną orbitowską wycieczkę żony tego licealnego nauczyciela. Ponieważ zaczyna sprawiać nam jakie kłopoty, krótko mówiąc, jest niebezpieczna.
Mnie pan to mówi.
Panie Tokarz.
No przecież nikt nas nie słyszy.
Od wczoraj jest pan Stefanem Tokarzem.
Jestem Stefanem Tokarzem od urodzenia.
Znakomicie. Zatem poda pan szyfr swego sejfu pani Katarzynie.
Ja nie znam. To znaczy, ja zapomniałem.
Ma pan cyfry szyfru na tej kartce.
Ile ma wziąć z tego sejfu?
Najlepiej wszystko.
To wycieczka żony tego Belfra kosztuje 100 000 dolarów?
No cóż, mamy jeszcze inne związane z naszym przedsięwzięciem wydatki.
Mam pewne wątpliwości.
Wątpi pan w naszą uczciwość?
Ale skądże znowu? Po prostu myślę, że Katarzyna nie powinna wiedzieć, że mam sejf w gabinecie, nie mówiąc już o sejfie w studiu muzycznym.
Chyba ma pan rację. Nie należy ufać kobietom, zwłaszcza kiedy w grę wchodzą pieniądze, ale istnieje wyjście z tej sytuacji.
Mianowicie?
Upoważni pan mnie w obecności pani Katarzyny do wejścia do pana gabinetu. Wyjaśni jej pan, że idzie o pewien potrzebny panu dokument. Z czego pan się śmieje?
Przypomniała mi się kariera Nikodema Dyzmy. Jeżeli pan doktor nie czytał, to pewnie oglądał serial w telewizji.
Panie Tokarz, kiedy indziej pogadamy o tym kiepskim serialu? Zaraz przyjdzie pana żona i musi...
Barszewska, Trojanowska, Wilhelmi, Pawlik i ten, no, ten, który grał Wieniawę, Pietraszak. I
panie Tokarz, zaraz przyjdzie pani Katarzyna. Musimy ustalić, co pan jej powie i jak ja się zachowam, kiedy pan zwróci się do mnie, żebym panu przyniósł te dokumenty. Otóż sądzę, że dobrze będzie, jeśli nie od razu się zgodzę.
Tak jak Wilhelmi w tym serialu, kiedy Kunicki...
Niech pan skończy z tym serialem. Potem pogadamy sobie o telewizji.
Pamięta pan ten odcinek, w którym wyprowadzony w pole Kunicki powierza Dyzmie klucze do swego sejfu? Pamięta pan, jak to się skończyło dla Kunickiego?
No wie pan, panie Kalisz.
Tokarz, panie doktorze. Stefan Tokarz jestem.
Tak, oczywiście. Przepraszam, zapomniałem się. No. Tokarz, znany biznesmen. Ale może się tak ułożyć, że wróci pan do swojego poprzedniego nazwiska oraz egzystencji licealnego nauczyciela.
Zbyt duże pieniądze wchodzą w grę, panie doktorze. Nie zrezygnuje pan z takiej góry szmalu, bo dla szmalu zostajecie lekarzami, czyż nie? Chyba nie powie mi pan, że poszedł pan na medycynę po to, by ratować ludzkie życie i nieść ulgę cierpiącym.
Niech pan zrozumie. Jeżeli natychmiast nie wyślemy pani Kaliszowej z miasta na jakieś 3 tygodnie, to nie ręczę za powodzenie naszej akcji. Jeszcze nie spotkałem tak wścibskiej baby. Ona coś podejrzewa. To zaraza, nie kobieta.
Mnie pan to mówi?
Wczoraj odwiedziła tego Kalisza podpita.
Owszem, lubi wypić.
Rzecz w tym, by piła jak najdalej od nas.
To niech ją ten pański kolega zahipnotyzuje i po kłopocie.
No tak, tak, próbował, ale ona akurat należy do tych odpornych.
Wobec tego będziecie musieli zapłacić za tę jej wycieczkę. Potem oczywiście wam zwrócę.
Pan na przykład, jak również ten Kalisz, łatwo poddajecie się hipnozie.
Naprawdę?
Ten Kalisz jest już bezwolnym narzędziem w rękach mego kolegi. A właściwie w naszych rękach.
To dla nas dobrze, prawda?
Panie Tokarz, musimy być wobec siebie całkowicie lojalni. Uczciwi i lojalni.
Oczywiście, że tak.
Tak.
Co znajduje się w drugim sejfie? Mówię o tym ukrytym w piwnicy, w studiu muzycznym.
Ja nie wiem. Słowo honoru, że nie wiem. Może jest na tej kasecie. Proszę, niech pan przesłucha.
A pan nie słuchał?
No, dostałem ją tuż przed przyjściem do pana. Poza tym są to fakty, które pana interesują. Ja nie muszę wiedzieć, jak zachowuje się tokarz, ponieważ ja nigdy nie będę tokarzem.
Ach. Niespodzianka!
Ach, to ty!
Zgadnij, co mam dla ciebie?
Moje ulubione kasety.
Powiedział mu pan, panie doktorze.
Skąd?
Wiedziałem, że o tym pomyślisz. A Martusia, kiedy ją zobaczę?
Jest tu ze mną, na korytarzu, ale pomyślałam, że może przestraszyć się tych bandaży.
Panie doktorze, czy mógłbym przez kilka sekund...
Pani Katarzyno, pani wprowadzi tu córeczkę i podejdzie z nią do okna, żeby jej rzekomo pokazać, jak wygląda stąd park naszej kliniki. Oczywiście nie powie jej pani, że ten leżący w łóżku pan to jej tatuś.
Jasne, że nie powiem.
Dziękuję, panie doktorze.
Ale to rzecz naturalna. Sam jestem ojcem i wiem, co to ojcowska miłość.
Dziękuję ci, kochanie.
Chciałabym, żebyś już był w domu. Ach.
Ja
Jak często współżyje pan z żoną?
Soboty i niedzielę, kiedy jestem wyspany i wypoczęty.
Do ilu zbliżeń wówczas dochodzi?
W soboty zazwyczaj do dwóch, w niedzielę do trzech, czasami do czterech.
Sypialnię macie wspólną?
Tak, ale kiedy wracam późno, śpię w jednym z gościnnych pokoi.
Czy pana żona ma jakieś szczególne upodobania seksualne?
Lubi, żeby szedł jakiś film erotyczny na wideo, kiedy jesteśmy w łóżku.
Co jeszcze?
Lubi, kiedy ją na początku ściskam mocno za przegub rąk.
Długo?
Jakieś 2-3 minuty.
Czy pijecie w łóżku jakieś trunki?
Ja koniak, a żona szampana.
Ile pan wypija koniaku?
100-200 gramów. Zależy.
Jaki rodzaj seksu uprawiacie?
Taki, jaki leci na wideo.
A, dużo macie tych filmów?
200, może 300. Nie wiem. To Katarzyna się tym zajmuje. Na każdy weekend jest jakiś nowy film. Francuski, niemiecki albo japoński.
No o czym rozmawiacie w międzyczasie?
O naszej córeczce, o sprawach domowych, o planach wakacyjnych. Kasia lubi mi też opowiadać harlekiny, których ma całą bibliotekę.
A o pana pracy nie rozmawiacie?
Jej to nie interesuje.
A z pańską dziewczyną ile razy w tygodniu się pan spotyka?
To zależy od tego, ile mam pracy. Kiedy mogę sobie wygospodarować ze 2 godzinki, to telefonuję do Kasi.
Również ma na imię Katarzyna? To praktycznie.
Tak się przypadkowo złożyło.
No dobrze, dobrze. Telefonuje pan do dziewczyny, a ona jest akurat na wykładzie i...
To wychodzi z wykładu.
Tak? W trakcie wykładu? Albo ćwiczy?
Natychmiast po odebraniu wiadomości ode mnie musi wsiąść do taksówki, jechać do domu i przygotować się na moje przyjście.
Słowem, jest dyspozycyjna.
Tak.
A czy nie obawia się pan zarażenia AIDS-em? Obyczaje wśród studentów nie są przesadnie pruderyjne i taka zapewne atrakcyjna dziewczyna jak Kasia.
Jest mi wierna.
Tak bezgranicznie jej pan ufa?
Nie ufam jej, nie.
Nie? O, chyba nie zakłada jej pan pasa cnoty.
Nie.
No więc skąd pan wie, że nie zdradzi pana po jakiejś dyskotece? Zresztą okazji nie brakuje.
Jest pilnowana.
Nawet w gmachu uczelni?
Tam pilnuje ją koleżanka z roku.
A poza uczelnią?
2 detektywów na zmianę.
Jak długo to już trwa?
W lipcu minie rok.
Nie ma pan zamiaru rozwieść się?
Nie. Jestem szczęśliwy z Kasią.
Z którą? Z Kasią żoną czy z Kasią kochanką?
Z jedną i z drugą, tak.
Zaraz się pan obudzi. Nie zna pan żadnej Kasi.
Nie znam żadnej.
Jest pan polonistą w liceum imienia Adama Mickiewicza.
Jestem polonistą w liceum imienia Adama Mickiewicza.
Pana godność, Marian Kalisz.
Marian Kalisz.
Powtarzam, Marian Kalisz.
Powtarzam, Marian Kalisz.
Polonista.
Marian Kalisz, polonista.
W liceum imienia Adama Mickiewicza.
Ach, to ty. Chodź, chodź, usiądź tu obok mnie.
Jak się dzisiaj czujesz? Lepiej?
No chodź, chodź. Usiądź. Usiądź bliżej. O, tutaj. Przeszkadza ci ten bandaż na mojej twarzy, prawda?
Ależ nie.
Po prostu zamknij oczy i wyobraź sobie, że jesteśmy w naszej sypialni.
Stefan, co ty? Stefan, co się stało z twoimi rękami?
Z rękami? Co, o czym ty mówisz?
Są zimne, jak... Ty zawsze miałeś takie miłe, cieplutkie dłonie.
No, to cholerne lekarstwa, bardzo drogie, zagraniczne, zapewniali mnie, że absolutnie nie będzie żadnych ubocznych skutków. A tu najpierw zmienił mi się głos, a teraz te, no, ręce.
To nic, Stefan. Nie przeszkadza mi naprawdę.
Nie da.
Mam taką nową kasetę wideo, gdzie facet kładzie jej, no wiesz, tam kostki lodu.
Kostki lodu?
Tak, tak, kostki lodu. I to jest podobno fantastyczny efekt. Gdy tylko wrócisz do domu, zaraz to wypróbujemy.
Ja chciałbym wrócić dzisiejszej nocy.
Dzisiejszej nocy. A doktor mówił mi, że musisz tu jeszcze pobyć za 2 tygodnie. Bo może nastąpić odrzut.
Odrzut? Odrzut czego?
No nie wiem, może nosa.
Czy to jest nerka albo serce? Ciemnoty ci wciskają, Kasiu. Przecież oni mi tylko zmienili kształt nosa.
To ty faktycznie będziesz miał nos Redforda?
Gdybym miał nos Redforda, to Redford zostałby bez nosa.
Oj, przestań.
Nie. Kasiu, czy ja kiedy zrobiłem coś, co byłoby niedobre dla ciebie?
Nie, Stefan.
Ufasz mi, prawda?
Tak, Stefan.
Ja muszę się stąd wydostać. Dzisiaj w nocy.
Ależ, Stefan!
Powiedziałaś, że mi ufasz. Więc słuchaj uważnie i staraj się zapamiętać to, co powiem.
Dobrze, Stefan.
Dziś wieczór, punktualnie o 11:00, podjedziesz pod klinikę z naszym ochroniarzem.
Dzisiaj będzie Mietek.
Więc podjedziesz z Mietkiem i masz mieć ze sobą 2 kartony kameli.
Kameli? Przecież ty nie palisz.
Kasiu, w każdej chwili może tu wejść lekarz, więc nie przerywaj mi. Tylko słuchaj, co masz zrobić.
Przepraszam.
O 11:00 punktualnie naciśniesz dzwonek przy głównym wejściu do kliniki. Ja będę w holu otworzyć i dzieci. Wręczysz mu z miłym uśmiechem karton kameli i powiesz, że ten drugi karton jest dla mnie. Wówczas ja podejdę i poproszę go, żeby mi na chwilę pozwolił wyjść do ciebie i dam mu do podtrzymania ten drugi karton kameli. No, dzięki temu będzie dla niego oczywiste, że zaraz wrócę. No, czy już teraz wiesz, po co te 2 kartony papierosów?
Tak.
No, o której masz tu być?
O 11:00.
O 11:00 masz nacisnąć dzwonek.
Tak, tak, zadzwonić i wręczyć ciociowi karton kameli.
Panie Tokarz! Panie Tokarz! Ej, panie Tokarz, proszę się obudzić!
Co się stało?
Proszę wybaczyć, ale już 9:00. Musi pan wziąć lekarstwa i zjeść śniadanie. Żeby nabrać sił do czekającego pana wspaniałego życia.
Śniadanie?
Tak.
Zaraz! Jaki dziś dzień?
Czwartek, panie Tokarz. Piękny, słoneczny czwartek. Jakby powiedział poeta, witam piękny dzionek, wesoły jak skoronek.
Co? Jak to się stało? Ja nigdy nie usypiam przed północą. Taki mam rytm biologiczny. Ja nie rozumiem.
Zaordynowałem panu do wczorajszej kolacji coś na uspokojenie. Jak się okazuje, podziałało to na pana nasennie. I bardzo dobrze. Sen to zdrowie, jak wiadomo. Jestem pewien, że czuje się pan dzisiaj znacznie...
Co to jest?
To? Papierosy. Pana małżonka zostawiła to wczorajszej nocy u portiera. Nie wiedziałem, że pan pali.
Pan nie wiedział. Pan celowo dał mi te środki nasenne. Pan podsłuchiwał naszą rozmowę.
Ależ panie, Stefanie, nie wiem, o czym pan mówi.
Pan nie wie, ty łobuzie. To są ubeckie metody.
Niech się pan uspokoi, panie Tokarz. Ja pana bardzo proszę, to jakieś nieporozumienie.
Niech się pan uspokoi, to nieporozumienie. Gdzie to jest? No. Gdzie pan ukrył mikrofon? No, gdzie?
Pan oszalał, niech pan zostawi ten materac.
To całe pańskie pieprzenie o zaufaniu. Musimy być wobec siebie lojalni, jesteśmy partnerami.
Co pan wyprawia z tymi kwiatami, panie Tokarz?
Koniec z panem Tokarzem, słyszy pan? Gdzie ja jestem, w klinice? Czy może na jakiejś nowej bezpiece?
Niech się pan opanuje. Niech się pan do jasnej cholery natychmiast uspokoi.
Bo co?
Niech pan mnie nie zmusza, żebym pana...
uśpił.
Przeflancował do zakładu dla psychicznych, w którym już przebywa niejaki Kalisz. Czy też może Tokarz?
Ja jestem Stefan Tokarz.
Jest pan tego całkowicie pewien? To my zdecydujemy, czy będzie pan Tokarzem, czy tym nędznym, zupełnie nieliczącym się, żyjącym z głodowej, belferskiej pensyjki Kaliszem.
Pan blefuje, doktorku.
No to posłuchaj pan. Tokarz, jeżeli zechcemy, będzie z nami współpracował, ponieważ pod działaniem hipnozy wyspowiadał się nam ze wszystkiego. A nawet połowa tego, co o nim wiemy, wystarczy, by skarb państwa pozbawił go wszystkiego, dosłownie wszystkiego, co posiada.
Tak, pan jest zbyt mądry, by zdecydować się na takie posunięcie. Przy najbliższej okazji Tokarz może kazać was zlikwidować.
Mój kolega ma całkowitą władzę nad Tokarzem.
A czy to działa również na odległość? Nie dosłyszałem odpowiedzi, no. Panie doktorze...
Co pan właściwie chce? Powrotu do wegetacji?
Dziś wieczór moja żona Katarzyna znów po mnie przyjedzie. Pan będzie czekał w swoim... Oczywiście ma pan samochód.
Oczywiście mam.
Zatem pojedzie pan za nami. Ani Kasia, ani ochroniarze nie będą wiedzieli, kim pan jest. Może pan ubrać perukę, przyprawić sobie wąsy i brodę.
Do rzeczy, panie Kalisz.
Raczej do sejfów, panie doktorze. Zna pan szyfr do tego w gabinecie Tokarza i do tego w jego studiu muzycznym. Zna pan?
Powiedzmy.
Gut. Katarzynie Tokarzowej powiem, że grozi mi Niki, w związku z tym muszę pozbyć się z domu ważnych, kompromitujących mnie dokumentów.
Sądzi pan, że ona to kupi bez zastrzeżeń?
Dzisiaj jeszcze tak, ale nie ręczę, co będzie, kiedy zdejmiecie mi opatrunek i wejdę do domu Tokarza jako Tokarz. Jak pan wie, mocno ją zaniepokoiła rzekoma zmiana barwy mego głosu, a także fakt, że mam zimne ręce. A zawsze... miałem bardzo ciepły. Ja nie wiem jeszcze, jakie istotne różnice istnieją w mojej Tokarza anatomii.
Głos, ciepłota kończyn, to się jej da wyjaśnić. Zresztą szybko się do tego przyzwyczai.
Tokarzowa jest głupawa, ale dość spostrzegawcza. Ja wolę nie ryzykować. Lepiej mieć bez ryzyka po kilkadziesiąt tysięcy dolarów, aniżeli po kilka lat pierdla. Nie mówiąc o tym, że ja nie mógłbym już wrócić do pracy w szkolnictwie. A pan raczej też straciłby swoją robótkę.
A co z naszymi wspólnikami?
Z naszymi?
No niestety, panie Tokarz. Musimy wszystko podzielić na cztery części.
Panie doktorze...
A jednak nie możemy ich pominąć, ponieważ nadal są nam potrzebni.
A do czegoż to, jeśli wolno spytać?
No, jeśli nie obaj, to jeden z całą pewnością.
Brzmi już nieco lepiej, ale jednak chciałbym wiedzieć, do czego potrzebny nam ten jeden.
Dzięki niemu, jeśli chcemy zrealizować pana plan... Tokarz zajmie jutro pana łóżko, natomiast pan zajmie jego obecne miejsce pod swoim obecnym nazwiskiem. Panią Katarzynę zapewne ucieszy to, że jej małżonek
odzyskał dawną barwę głosu i że ma znów ciepłe ręce.
Nie, panie doktorze, nie dam się zamknąć wariatkowi.
Ależ dobrze, panie Kalisz. Może być nasza klinika? Dla niepoznaki inne skrzydło, inne piętro, sala dwuosobowa. Pasuje? No? Ręka?
Szczerze mówiąc, bardziej by mi pasowała połowa, a nie trzecia część szmalu.
Ale ta trzecia część będzie bez ryzyka. Absolutnie czysta sprawa. Komfort psychiczny i materialny.
Psychiczny? Przecież będę musiał znów żyć z tą cholerną Kaliszową. A jako tokarz miałbym dwie śliczne Kasie i córeczkę.
Zatem wracamy do wariantu pierwszego?
Nie. Lepszy wróbel w garści niż kanarek w mamrze.
Tak sobie myślę.
No.
Przecież tylko my dwaj będziemy wiedzieli, co jest w sejfie tokarza.
Zaczyna mi się podobać to, co pan mówi.
W sejfie mogą być tylko dokumenty. Praktycznie dostęp do niego, oprócz potencjalnej podejrzanej tokarzowej, mogła mieć służąca oraz ochroniarze.
No, widzi pan, zamiast czterech jest nas dwóch. Tak jak proponowałem. W końcu nie organizujemy brydża, tylko przejażdżkę do mojej willi. Katarzyna będzie tu o 11:00, więc mamy jeszcze godzinę.
Panie tokarz, musimy zmienić nasz plan.
No nie, panie doktorze, tak nie będziemy.
Panie tokarz, musimy.
Mam dość tych pana pomysłów.
Tym razem to nie jest mój pomysł, to pomysł pana Boga.
Co?
Król umarł, niech żyje król.
Król? Jaki król? Pan jest pijany.
Nawet gdybym był pijany, to bym wytrzeźwiał na wiadomość, że nasz tokarz padł na zawał serca.
Co pan powiedział?
Właśnie miałem telefon. Stefan Tokarz nie żyje.
Załatwiliście go.
Pan oszalał.
Nie chciał z wami współpracować, więc...
Daję panu najświętsze słowo honoru, że Tokarz w obecności świadków...
Czyli wariatów, ładni mi świadkowie.
Lekarza i dwóch pielęgniarek, panie Tokarz.
Niech mnie pan więcej nie nazywa Tokarzem. Ja jestem Kalisz. I za żadne pieniądze nie chcę. Nie dam się wrobić we współuczestnictwo w tym morderstwie.
Milczeć! Stuwić pies i milczeć, durniu!
Niech pan uważnie posłucha, oto fakty.
Stefan Tokarz nie żyje i zostanie pochowany na miejscowym cmentarzu jako Kalisz, polonista liceum imienia Adama Mickiewicza. Stefan Tokarz, który wbrew faktom i opinii żałobników usiłowałby dowieść, że jest spoczywającym w grobie Kaliszem, uznany zostanie za wariata. Tak się składa, że jeden z naszej czwórki jest wybitnym autorytetem w dziedzinie psychiatrii. Mówię o ordynatorze zakładu dla psychicznie chorych. Czy mam kontynuować mój wywód, panie Tokarz?
Wystarczy. Kasiu, czy...
Było cudownie, Stefan.
Nie przeszkadzało ci, że moje dłonie...
Zaczynam lubić ten ich chłód.
Lekarz zapewnia mnie, że to minie, kiedy przestaną mi dawać zastrzyki.
Po tych 6 tygodniach przerwy jesteś jakiś... jakiś...
Jestem jeszcze osłabiony chorobą i...
Aż nie, przeciwnie.
A nos?
Oni chyba pomylili Redforda z Sylwestrem, ale... Jego też bardzo lubię.
Sylwester?
Oj, ze Stallone, nie wiesz. Mamy na kasetach Rambo i wszystkie części Rockiego.
Pogadam z nimi jutro na party. Jak Redford, to Redford. Tyle pieniędzy wzięli, że powinni...
Daj spokój, nie chcę żadnych reklamacji i przeróbek. Znów cię nie będzie miesiąc w domu.
Kasiu, powiedz mi, czy wolałabyś, żebym był taki jak dawniej?
Jak dawniej? Chodzi ci o ten nos?
No... W ogóle.
O czym ty mówisz, Stefan? Przecież jesteś ten sam, nie?
No, jasne, że tak.
Ale nie chodzi mi o nos, ani o głos, no bo to są te zmiany, które... ani o to, że kiedyś miałeś takie ciepłe ręce, no... Pewnie powiesz, że jestem głupia.
A czy ja ci kiedyś powiedziałem, że jesteś głupia?
Nie pamiętasz?
W złości. To się nie liczy.
Pewnie, że nie. Zajrzę do cipci.
Jestem pewien, że śpi.
Ale może trzeba ją przykryć. Noc jest zimna.
Jak moje ręce.
Powiedziałam ci, że to mi nie przeszkadza. Przynieść ci coś do picia?
Nie wiesz, tak sobie myślę, że gdybyśmy tak sobie oboje, ty i ja, wyobrazili, że poznaliśmy się dopiero teraz, wczoraj, czy nawet dzisiaj po południu, to rozumiesz mnie, Kasiu?
No.
Dzięki temu moglibyśmy jeszcze raz przeżyć, i okres naszego narzeczeństwa. Bo jednak małżeństwo, nawet tak udane jak nasze, staje się z czasem rutyną, która niestety zabija to, co w miłości najpiękniejsze. Stopniowo zanika element niespodzianki. Rozumiesz, co mówię?
No.
Emocje, których doświadczamy w trakcie poznawania tajemnic naszych ciał, stopniowo ulegają stępieniu, bo tylko w początkowym okresie jest tak, jak byśmy odkrywali nowe, nieznane lądy, pachnące i egzotyczne. Potem, choć byśmy się nie wiem jak bardzo starali, choćbyśmy stosowali ciągle nowe, najbardziej wyrafinowane techniki miłości, nie wzniesiemy się już ponad poziom naszego małżeńskiego łoża. Ani też nie poruszy się pod nami ziemia, jak pod Marią i Robertem Jordanem, w komu bije dzwon.
Pójdę zajrzeć do Maleńki.
Kasiu, o co chodzi? Czy powiedziałem coś nie tak?
Ty nigdy tak ze mną nie rozmawiałeś. Co oni ci zrobili w tym szpitalu?
Ależ tak, tak, masz rację. Oni ci lekarze, a zwłaszcza taki jeden, dużo mówili do mnie przed i po operacji.
Stefan... Co to za Maria?
Jaka Maria? Ja nie znam żadnej Marii.
Mówiłeś o niej przed chwilą, że słuchałeś z nią bicia jakiegoś dzwonu.
Ależ to Heming... ta Maria jest pielęgniarką, kochanką tego lekarza. Poznasz go jutro, będzie na naszym party.
Chcesz jeszcze czegoś do picia?
Dzięki. Starczy na dzisiaj.
Jak się dzisiaj czujemy, panie Kalisz?
Niech się pan nie wygłupia. Panie doktorze.
Spokojnie, panie Tokarz, jesteśmy w ścisłym gronie.
Trzej przyjaciele z boiska. Była kiedyś taka piosenka, trzej przyjaciele.
Ostrożność jeszcze nikomu nie zaszkodziła.
Niech się pan odpręży, panie Tokarz. Jest pan nieodwołalnie jednym z najbogatszych ludzi w Polsce. Ma pan młodą, piękną żonę oraz jeszcze młodszą i też wystrzałową przyjaciółeczkę.
Prześliczną córeczkę.
Jak się pan spręży, to będzie i syneczek.
No, panowie chyba też nie macie powodów do narzekania.
A owszem, wczorajsze czeki nieco nas podratowały, ale...
Dajcie spokój. O interesach porozmawiamy jutro. Dzisiaj oblewamy nasz wielki życiowy sukces. I, panie Stefanie, oczywiście wiemy, że my obaj jesteśmy tylko skromnymi lekarzami, a pan ozdobą, filarem naszego młodego, ale prężnego kapitalizmu. Jednak z uwagi na to, czego wspólnie dokonaliśmy, a także na fakt, że jesteśmy przecież nierozerwalnie ze sobą związani, proponuję brudziak.
Ależ będę zaszczycony.
Albin, kochany wspólniku.
Stefan.
Michał.
Stefan. Serce rośnie, kiedy tak człowiek patrzy na tę wspaniałą posiadłość, a do tego tak wspaniale rozwijające się biznesy.
Słowem, żyć nie umiera.
A już my będziemy się starali, żebyś żył jak najdłużej, kochany Stefanie.
No, to wypijmy za to.
No, wypijmy.
Przepraszam panów. Stefan, telefon do ciebie.
Mówiłem, że nie mam je dla nikogo.
Prosiłam, żeby zadzwonił jutro, ale ten pan mówi, że to bardzo ważna sprawa.
Jaki pan? Kto? No, trudno, daj mi tę komórkę. Halo?
Czy pan Stefan Tokarz?
Tak, a kto mówi?
Muszę z panem niezwłocznie porozmawiać.
Ale kto mówi?
Mam przy sobie wystawione przez pana wczoraj czeki.
Czeki? Pan telefonuje z banku?
Nie, z domu. Ale pracuję w banku.
O co właściwie chodzi? Czyżbym wystawił czeki bez pokrycia? O ile wiem, moje zasoby finansowe...
Nie w tym rzecz, proszę pana.
W tej chwili odbywa się u mnie party. Mam gości, więc skoro są jakieś niejasności, umówmy się u pana w banku. W poniedziałek, powiedzmy o godzinie 11. Kogo mam szukać?
Musimy się spotkać dzisiaj. Za pół godziny w zoo.
W zoo? Od początku podejrzewałem, że to jakiś kiepski dowcip. Żegnam pana.
To nie jest dowcip, panie Tokarz. Chodzi o pana podpis na czekach.
O podpis? Nie rozumiem.
Rozumie pan. Za pół godziny w zoo.
Halo? Halo? Wyłączył się, no. Co za bezczelny ty.
O co chodzi, Stefan? Z kim rozmawiałeś o czekach?
Nie wiem.
Jak to nie wiesz? Rozmawiasz z jakimś nieznajomym o naszych znajdujących się w banku pieniądzach, o czekach i...
Czekaj, ale czy ja dobrze słyszałem, że była mowa o podpisie? O jaki podpis tu chodzi?
O mój podpis na waszych czekach. Co?
Cholera jasna, Stefan. Kto to był?
Szczerze mówiąc, nie dalej jak wczoraj pomyślałem o tym podpisie, ale odepchnąłem od siebie tę myśl.
Stefan, to panie Kalisz, zastanów się, kto mógł do ciebie dzwonić w tej sprawie. Może znasz głos tego faceta? No powiedz coś!
Zażądał, żebym przyszedł za pół godziny do zoo.
Mam poważną propozycję. Podzielmy cały majątek na cztery równe części.
Dlaczego na cztery? A, prawda, jeszcze bole.
No tak, no musimy mu coś odpalić. Chociaż właściwie mnie jako pomysłodawcy należy się...
Czy to tamten facet?
Mówiłem wam, że go nie znam.
Stefan, ty musisz wyjechać z kraju. Wyrobisz sobie dokumenty, jakieś inne nazwisko i...
Może nakalisz.
Wszyscy się go trzymają.
On tak odreagowuje napięcie.
Słuchaj, tu nigdy nie będziesz miał spokoju. Ilekroć zadzwoni telefon, będziesz myślał, że to z jakiegoś banku, bo może któryś z twoich uczniów cię rozpoznał.
To chyba tamten facet w czarnym garniturze.
W ogóle nie patrzy w naszą stronę.
Ale przed chwilą patrzył.
Zostańcie tu. Przejdę obok niego, zobaczymy, czy to on.
O nie. Idziemy z sobą.
Nie, Stefan ma rację. Możemy go wypłoszyć.
Jakby co, to was zawołam. O.
Witam, panie Tokarz. To pan do mnie telefonował? Kim są tam ci dwaj?
To moi ochroniarze. W jakim celu mnie pan tu ściągnął?
To pana podpis na tym czeku?
Nie widzę z takiej odległości. Pan pozwoli.
Ależ, proszę bardzo. Mam jeszcze dwa podobne. Gdyby panu przyszło do głowy zniszczyć ten czek.
Proszę pana, ja nie mam czasu na jakieś głupie rozmowy. Niech pan mówi, czego pan właściwie chce. Jestem znanym biznesmenem i jeżeli przyszedłem tutaj, to tylko z obawy, że zakłóci pan odbywający się w mojej...
Ja wiem, kim pan jest.
Sądząc po tym, że ma pan wystawione przeze mnie wczoraj czeki, jest pan pracownikiem banku. A jeśli tak, to pan wie, że...
Albo wzór podpisu, który mamy w naszym banku, nie jest pański, albo podpisy na czekach, które wczoraj zostały u nas zrealizowane, zostały podrobione.
No czym pan... Jest pan tego pewien?
Grafologia to moja specjalność.
Niech pan zdejmie marynarkę.
Że co mam robić?
Niech pan zdejmie marynarkę. i położy ją na ławce.
A jeśli idzie panu o pozostałe dwa czeki, to znajdują się w banku.
Czy mam zawołać moich ludzi, żeby panu pomogli?
Chyba zaczynam rozumieć, o co panu chodzi.
Jest pan inteligentnym człowiekiem, zatem...
Zapewniam pana, że nie mam przy sobie żadnego mikrofonu. Ale bardzo proszę. No. Niech pan sprawdzi.
To w porządku. A teraz niech mi pan powie, kto jeszcze oprócz pana?
Tylko ja.
Co? Tylko pan?
Tylko ja wiem, że tych czeków nie podpisał Tokarz.
A jednak jest pan w błędzie. I niech mi się pan uważnie przyjrzy.
Wszystko można podrobić, proszę pana. Głos, włosy, sposób poruszania się, nawet twarz. Wszystko. Oprócz pisma.
Czy pan wie, że jeśli każe któremuś z moich ochroniarzy albo też innemu profesjonaliście, by pan zniknął, to...
Czy ów profesjonalista zdoła również sprawić, by w miejscu podpisu Stefana Tokarza, stanowiącego obecnie obowiązujący wzór, znalazł się na identycznym druku podpis Stefana Tokarza, który widnieje na wystawionych przez pana czekach?
Zapewne chce pan wiedzieć, dlaczego tamten podpis nie zgadza się z podpisami, które...
Nie.
Nie? Naprawdę nie chce pan?
Naprawdę nie chce.
A czego pan chce w zamian za to, że mi pan pomoże wyjść z tej kłopotliwej sytuacji?
Połowy.
Połowy czego?
Połowy kapitału, który znajduje się na pana koncie w moim banku.
Ależ proszę pana, czy pan wie, jak ogromnej sumy pan żąda za operację, która zabierze panu zaledwie kilka minut?
Tak się składa, że znam stan pana konta, panie Tokarz.
No tak, oczywiście, że pan zna, tak. Cóż, chyba nie mam wyboru, panie. Nawet nie wiem, jak się pan nazywa.
No, wszystko w odpowiednim czasie, proszę pana. W tej chwili wystarczy, że ja znam pana nazwisko. Niech pan nie robi takiej miny. Uważam, że propozycja, jaką panu złożyłem, jest uczciwa.
Uczciwa? Tak. Jak to się zmieniło?
Co?
To nie ma nic do rzeczy. Ja tylko pomyślałem o słowie uczciwość. Jeszcze za czasów mojej młodości uczciwość oznaczała coś innego.
No tak, to istotnie nie ma nic do rzeczy.
Nie pan oczywiście myśli, że za tym wszystkim kryje się jakaś sensacyjna historia, może nawet zbrodnia, podobna do tych, jakimi karmi nas kino i telewizja, ale przysięgam panu, że ja mam absolutnie czyste ręce i sumienie.
Czy może pan jutro pojawić się w banku punktualnie o godzinie 11?
Tak.
Zatem do jutra, panie Tokarz.
Do jutra.
No? Czego chciał?
Czego chciał? Musimy mu dać wszystko.
Jak to?
Co do grosza.
Zaraz. O czym ty mówisz?
Wie, że ja nie jestem Stefanem Tokarzem. Ja... Wie wszystko o was. Słowem, wie wszystko o nas i o tym, co zrobiliśmy. Jeżeli nie przeleje na jego konto całego zdeponowanego w banku kapitału, to pójdziemy siedzieć.
Rany boskie. I po co nam to było?
Zaraz. Chwila. Michał zabierze go do siebie, a ta...
Nie. Ja wysiadam. To nie na moje nerwy.
I tak by się to nie udało. Ubezpieczył się na wszystkie ewentualności.
Ja nie zamierzam.
Zostają jeszcze przedsiębiorstwa. Trudno. Ale teraz, gdy w banku będzie podmieniony wzór mego podpisu, wszystko stanie się legalne.
Tyle pieniędzy psu pod ogon. Złodziej cholerny.
Nie ma wyjścia.
A może... Wylew?
Albin, co ty chcesz zrobić?
Jeszcze dzisiaj Stefan dostaje wylewu,
i paraliżu prawej strony. Ponieważ będzie miał bezwładną rękę, wszystkie dokumenty podpisywać będzie pani Kasia.
Ale ten facet z banku...
Ten facet z banku ma serce, nerki, wątrobę.
A, oczywiście.
Proszę pana, zaopiekujemy się panem.
Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Bogdana Lebla pod tytułem Frankenstein 95. Wystąpili Katarzyna Żak, Henryk Pista, Więczysław Gliński, Andrzej Kopiczyński, Tomasz Marzecki, Włodzimierz Press i Marcin Troński. Opracowanie muzyczne Krystyny Młodziejewskiej. Realizacja akustyczna Jacka Kacperka. Reżyserował Sławomir Pietrzykowski.